Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom, aby był wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany. Ewangelia przed chwilą czytana w ostatnim dniu rekolekcji nam podsuwa temat krzyża Pana Jezusa, który stoi w centrum Wielkiego Postu, stoi przed naszymi oczyma nie tylko w nabożeństwie drogi krzyżowej, gdy idziemy przez tych 14 stacji, nie tylko w nabożeństwie gorzkich żali, kiedy ośpiewujemy te szczegóły związane z męką Pana Jezusa, ale również stoi przed oczyma naszego serca, wtedy kiedy na przykład robimy sobie dobry rachunek sumienia i żal za swoje grzechy, stoi przed oczyma naszego ciała, kiedy na przykład z któregoś pagórka tutaj wjeżdżamy do waszych Opin, to pierwszą rzecz z daleka właśnie krzyż na waszym kościele widać. Poza tym stoi przed oczyma naszego ciała wtedy, kiedy, dajmy na to, idziemy na cmentarz i nie ma tam na nagrobkach jakichś gwiazd ani półksiężyców, tylko właśnie krzyże stoją. Stoi przed oczyma naszego ciała, gdy kapliczki przydrożne mijamy, a także przed oczyma naszego ciała, kiedy na przykład klękamy do pacierza przed obrazem lub krzyżem, który wisi na ścianie naszego domu. I jeszcze więcej można by o tym mówić, bo dzisiaj już tutaj wspólnie przynajmniej ze trzy znaki krzyża na sobie zrobiliśmy. Dlaczego? No bo krzyż jest znakiem naszej wiary, ale jest również znakiem miłości Pana Jezusa do nas ludzi, o czym wczoraj mówiliśmy. Tym znakiem, który przyprawił go o śmierć. Tutaj jest taki prowizoryczny krzyż zrobiony na potrzeby katechezy z dziećmi czy rekolekcyjnej nauki dla dzieci. Jest to drewniany wizerunek Pana Jezusa przykręcony, przywiązany do krzyża. Drewniany wizerunek Pana Jezusa z jakiegoś kościoła Starnopolszczyzny, gdzieś z rejonu Borszczowa. Kościół nie istnieje, bo został zburzony. Rozciągnięty, a po paru tygodniach ktoś się jeszcze zainteresował, pozbierał różne pozostałe przedmioty i znalazł ten piękny korpus Pana Jezusa, który jest świadkiem tego, co tam się stało. Obok tej wioski, bo ja nie wiem dokładnie, jak ona się nazywała, jest taka wioska, gdzie również Kościół został zburzony, Białobożnica się nazywa. I w tej wiosce obok kościoła stała dzwonnica. Dyrektor kołchozu, który wcześniej wydał polecenie o rozburzeniu kościoła, postanowił, że kamienie z dzwonnicy wykorzysta. Bo dzwonnica była kamienna i kazał pracownikom rozebrać tę dzwonnicę i zawieźć na swoją działkę. Budował sobie dom swój jednorodzinny, taki osobniak. I pracownikom kazał użyć kamienie przywiezione właśnie z tej dzwonnicy w fundament, gdzie tam włożyli, czy w ściany je włożyli. Kiedy dom był wykończony, przykryty, drzwi wstawione, okna, piece postawione, jeszcze nieotynkowane z zewnątrz, pan dyrektor się wprowadził do tego domu razem ze swoją rodziną i nie mieszkał w tym domu dłużej jak półtorej tygodnia. Wyprowadził się z powrotem do starego domu. Dlaczego? Codziennie o 1:30 w nocy mieszkańców budził dźwięk dzwonów. Tych dzwonów nikt nie słyszał na podwórzu. Po sąsiedztwie nikt nie słyszał. A po trzeciej nocy, on później przyznał się, że już do głowy można było dostać, dziwny taki objaw, dziwne takie zjawisko. Sprzedał ten dom komuś następnemu za marne pieniądze, I następny, nie wiedząc o co chodzi, wprowadził się też ze swoją mniejszą rodziną do tego domu i wyprowadził się jeszcze szybciej, niecały tydzień czasu. Ten następny już nie próbował sprzedawać tego domu, ale jeszcze się założył z dwoma takimi, którzy za flaszkę chcieli pokazać, że dadzą radę wytrwać parę nocy w tym domu, przespać się tam w ścianach tego domu. I nie wytrwali, przegrali zakład. Dom stoi do dzisiaj, zarośnięty pokrzywami, całe podwórze jakimiś krzakami zarośnięte, a ludzie nawet nie wchodzą na teren tego podwórza, bo się boją. Pan Bóg nie pozwoli z siebie szydzić, bo co człowiek sieje, to i rządzi będzie. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Kto sieje zło, jako owoc tego zbierze zniszczenie. Takich przykładów można by o tyle podawać. Jeszcze jeden mi się dzisiaj przypomniał, krótki. Znacie postać pana generała Jaruzelskiego, to jego ojciec pochodził z Ukrainy, też z Tarnopolszczyzny, wioska Kaczanówka. I tam była podobna historia właśnie, że kierowca traktora się zgodził ściągnąć liną krzyż z kościoła. Ściągnął ten krzyż, a pierwszy nie chciał, drugi nie chciał, trzeci nie chciał i mówili temu kierowcy, chłopi, koledzy, ty tego nie rób. Pociągnął, tam ktoś inny wyszedł, zaczepił linę, pociągnął, odciągnął ten krzyż gdzieś tam. I tego samego popołudnia synek tego kierowcy pasł krowę. Gdzieś tam na miedzy. Osy ją przestraszyły, tę krowę, czy jakieś szerszenie. I krowa się spłoszyła, pociągnęła chłopczyka na sznurku, czy ten sznurek, na którym on trzymał tę krowę, pociągnęła i przybiegła krowa do domu na podwórze, ciągnąc na zaciągniętym na szyi sznurku dziecko, syna tego traktorzysty. Dla ludzi bardzo proste, zresztą dla każdego bardzo proste wytłumaczenie, prawda? O krzyżu moglibyśmy na różne sposoby mówić. Krzyżu, który jest znakiem naszej wiary i my się tego znaku nie wstydzimy. Wy się tego znaku też nie wstydzicie. Czego się wstydzić? Wręcz przeciwnie. Nie wiem, czy u was tutaj jest jeszcze zwyczaj, bo w mojej wiosce rodzinnej już nie ma zwyczaju. Ale na Ukrainie ten zwyczaj jest bardzo powszechny, że kiedy na przykład jedziesz autobusem i autobus przejeżdża koło kościoła czy koło cerkwi, to wszyscy, łącznie z kierowcą, odruchowo, jedni w tę stronę, drudzy w tę stronę się żegnają, nikt się nie wstydzi. W sklepie jak wejdziesz w okresie... wejdziesz do sklepu na przykład we wsi, to oni rozpoznają obcych po tym, na przykład tych, którzy teraz ze wschodniej Ukrainy przyjechali jako uchodźcy, że ci obcy mówią dzień dobry, a ci miejscowi mówią niech będzie pochwalony. A w okresie Bożego Narodzenia mówią Chrystus się rozdaje, a w okresie Wielkanocy Chrystus Woskres. I potem rozpoznają, że ktoś jest obcy, że on nie potrafi tak powiedzieć. Idź z Bogiem. Tak się dawniej mówiło i tak się dalej mówi, prawda? Zostań z Bogiem, czy zostańcie z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tego trzeba dotrzymywać się. Dlaczego? Albo w co w tym jest złego? To nie szkodzi, że czasy są nowoczesne. No niech się znać, kto śmieje. Ostatni z takich przykładów, bo może was zamęczam tymi przykładami, zamęczam, ale taki mam sposób mówienia, przepraszam. Podam przykład odwrotny do tych, które przed chwilą powiedziałem. Bo biskup łódzki, emeryt Trofimiak Marcjan, opowiadał, bo był świadkiem, bo się stamtąd pochodzi, miejscowość też na południe od Tarnopola, zaraz sobie przypomnę, jak się nazywa. Był jedyny, on mówi, ten biskup, wypadek, kiedy komuniści właśnie postawili krzyż na kościele. Bardzo dziwne to było. Mianowicie kościół też był zamknięty i wykorzystywany jako skład rupieci kołchozowych. To lata 80. I dyrektor kołchozu, czy ktoś tam, biskup mówi, że on nie wie kto, ale kazał zrzucić krzyż z kościoła, no bo przeszkadzał im ten krzyż i zrzucili jakimś tam sposobem. Przyszła jesień i kołchoz miał obok kościoła małe rolnicze takie lotnisko, z którego startowały samoloty małe, antki takie, które rozsiewały nawozy po polach. Do dzisiaj bardzo praktykowany tam sposób. Większe areały najszybciej, najtaniej obsiać jest właśnie nawozami przy pomocy samolotów. I kiedy przyszła jesień, zrobiła się mgła i jeszcze ktoś gdzieś tam zapalił jakieś stare siano, dym się uniósł, a ponieważ ten kościół i to lotnisko, takie niedługie, było w takiej kotlince, no to taka mgła się trzymała dość długo, tam pół dnia się trzymała, czasami dłużej. I kierowcy, ci piloci, którzy, trzech ich tam było, wystartowali, żeby rozsiać te nawozy, wystartowali elegancko i później przy lądowaniu wieża kościoła sterczała, więc oni odległość oceniali, że tam 100 metrów mniej więcej od tej wieży tam jest ten pas i siadali w tę mgłę. Ale pierwszy na końcu pasa tego do lądowania zaczepił skrzydłem o jakiś budynek. Ponieważ była mgła, on nie widział i uderzył, urwał skrzydło. Na drugi dzień drugi samolot podobnie, bo też jesienne te mgły były i ten samolot właśnie zaczepił o jakąś przyczepę, która gdzieś tam stała na końcu pasa startowego. I piloci przyszli do pana kierownika i powiedzieli tak: jeżeli wy nie chcecie, żebyśmy wszystkie samoloty rozbili tutaj na tym pasie, to przykręćcie z powrotem tę poprzeczkę. Ponieważ oni byli nauczeni orientować się równolegle do tego krzyża. Odległość oceniali od wieży kościoła, że tam jest pas, chociaż tam mgła była. Ale kierunek oni łapali po tej poprzeczce tego krzyża. I pan dyrektor, któremu argument trafił do głowy, kazał postawić rusztowanie i pracownicy przykręcili krzyż dokładnie tak samo, jak stał wcześniej. I teraz całe to zdarzenie może mieć drugi sens, prawda? Może mieć głębszy jakiś wymiar, drugie dno. Ja myślę, że w pewnym sensie właśnie poprzeczka krzyża, krzyż, który jest znakiem naszej wiary, steruje naszym zachowaniem, naszym lądowaniem i startowaniem w różnych sytuacjach naszego życia. Bo my się orientujemy na przykazanie Boże, na naukę Kościoła, na to, co Pan Jezus w Ewangelii napisał. Umówmy się symbolicznie, że znakiem tego jest właśnie krzyż. I teraz on nam daje gwarancję, że my nie rozbijemy się przy lądowaniu. Że trafimy nie tylko w ten pas do lądowania, prawda, ale że bezpiecznie wylądujemy na wieczność. I że ten krzyż, który będzie stał na naszym grobie, nie będzie pustym znakiem. I dlatego tego znaku się trzymajcie, ponieważ on gwarantuje bezpieczny lot i bezpieczne lądowanie. Mieliśmy niedawno we Lwowie takie rekolekcje, których egzorcysta jeden prowadził i on powiedział o jednej takiej rzeczy. Żeby mówić rodzicom, ja wam to mówię, dziadkom, abyście błogosławili swoje dzieci i wnuki znakiem krzyża. Żeby dziecko ostatniego obrazka lub ostatniego elementu danego dnia nie miało w postaci ekranu telefonu czy komputera, tylko w postaci znaku krzyża, który ty jemu zrobisz na czole lub nad główką, nawet wtedy, kiedy śpi. Ponieważ błogosławieństwo ojca i matki jest takie silne w stosunku do dziecka, jak błogosławieństwo księdza w stosunku do parafian. I takie błogosławieństwo ojca i matki nie tylko jest zabezpieczeniem na spokojną noc, ale również na życie dziecka. Nie trzeba dzieci błogosławić tylko wtedy, jako gdy chłopaki idą do wojska, albo gdy córka lub syn staje na ślubnym kobiercu, lub gdy idzie ewentualnie do pierwszej komunii świętej. Codziennie, on mówi, tak jak ksiądz codziennie z okna plebanii robi znak krzyża na wieczór nad parafią, tak mama lub tato powinni codziennie nad pokojem dzieci wieczorem robić znak krzyża. Ostatnia rzecz. Już z tym was zostawię, żebyście mieli o czym myśleć. Żeby się trzymać jeszcze tego samolotu, który no, gdzieś tam lądował albo nie mógł wylądować. Umówmy się, że z grubsza wszystkie pojazdy latające można podzielić na dwie grupy. Takie jak samolot, który ma swój silnik, motor ma i potrafi się wznosić, potrafi pokonywać podmuchy wiatru i osiągać zadany pułap na przykład. Ma motor, leci do góry. A druga grupa to są pojazdy latające takie jak szybowiec. Szybowiec musi być wyciągnięty przy pomocy samolocika na pewien pułap. Odczepia się tros, linę się odczepia. No i szybowiec, on może się chwilowo wznosić, może nawet o wiele przewyższyć ten pułap, na którym został usamodzielniony, ale generalnie szybowiec obniża lot. I teraz tak, gdy jesteśmy dziećmi, gdy jesteśmy młodzi, to nasi rodzice, mama, tato, zachowują się w stosunku do nas tak jak samolot do szybowca. Wyciągają nas na pewien poziom życia religijnego, życia kulturalnego, życia społecznego, życia rodzinnego. Ale przychodzi taki moment, no, że trzeba tros odczepić, prawda? I teraz szybowiec może do końca życia zostać tylko szybowcem. Szybowiec jednak może też w pewnym momencie dostać swojego silnika. I tak się w większości ludzi dzieje. Ale szybowiec, gdyby nie dostał dodatkowego właśnie tego ciągu, będzie obniżał poziom lotu. I wyobraźmy sobie, że taki szybowiec ma wyciągnąć następne pokolenie do jakiegoś poziomu. Jeżeli on jest tylko szybowcem, to ten poziom, ten następny poziom w następnym pokoleniu będzie o wiele niższy. No i to jest właśnie ten temat, który wam zostawiam do przemyślenia. Jeśli byś przypadkiem w tym momencie swojego życia był podobny do szybowca, to trzeba robić wszystko, żeby sobie dać duchowy motor zapiąć. Choćby na chwilę, żeby on trochę powarczał, żeby on trochę cię podniósł wyżej, prawda? Być może, że rekolekcje na przykład, do których nas tutaj ksiądz proboszcz zawołał wszystkich, były taką próbą jakby dodatkowych oktanów do tego silnika duchowego naszego, który każdy ma. Bo przyjdzie taki moment, że ty będziesz odpowiedzialny za tych, których będziesz holował. Może już jesteś odpowiedzialny. No więc wam wszystkim życzę, żeby w parafii Opiny nie było żadnego szybowca, tylko same samoloty. No i żeby te różne duchowe nasze zmagania, nawet przy różnych powiewach wiatru, powodowały, że jednak nie szybujemy, ale się wznosimy. Amen.